Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, serdecznie Państwa pozdrawiam, w szczególności tych, którzy jutro wezmą udział w obchodach jubileuszu Radia Maryja. Im dedykuję tę audycję. I cóż powiedzą tomy słowników, lekcje historii i geografii, gdy tylko o niej mówić potrafi krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży, jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Tradycja jest twoją godnością, pisał Władysław Orkan, twoją dumą, twoim szlachectwem. Dbaj o zachowanie spuścizny twych ojców, rodzimej sztuki, rodzimej kultury. Zabiegaj o zamożność ziemi, z której wyrosłeś. Nie przecinaj korzeni łączących cię z rodną ziemią, choćbyś na końcu świata się znalazł. To tak, jakbyś przeciął żyły żywota, to winieneś duchowi swojemu i ojcom swoim. Wszelkie dziejowe przewroty, powstania i rewolucje dążą do eliminacji historii, tradycji i obyczajów, a tym samym do wynarodowienia, eksterminacji, czy też globalizacji, nazywanej także uniwersalizacją, oraz internacjonalistycznej sztampy. Rewolucja francuska, która była prefiguracją wszystkich późniejszych rewolucji totalnych, z jej masakrami w 1792, egzekucją króla w 1793 i terrorem jakobińskim w 1794, jest tego najlepszym przykładem. Wprowadzając świecką religię w miejsce chrześcijaństwa, terror ideologiczny i ateistyczny fanatyzm, centralizacja i militaryzacja, tworząca wakuum kulturowe, to niszczenie tradycji i odcięcie się od przeszłości, od starego człowieka i tworzenie nowego, poprzez dopuszczenie do władzy głupców i manipulatorów, tworzyły warunki i tworzą warunki eksterminacji wybranych grup społeczeństwa. Przeciwstawić temu trzeba ciągłość świadomości dziejowej, dorobku rodzimej kultury, historii, która pozwala zrozumieć teraźniejszość, rację do walki i przetrwania. Tworzy narodowa świadomość. Tworzona jest ona przez religię, język, historię, literaturę i sztukę, osiągnięcia, moralność, a także wielkie postacie i ich czyny. A teraz wracamy do wątku ekologicznego. Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów wskutek stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Na światowym szczycie w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu artykułowano pogląd, cytuję, jeśli uda się utrzymać tempo degradacji na obecnym poziomie, to już będzie sukces. Od szczytu Ziemi w Rio w 1992 roku, który określano jako nadzieję dla świata, stan środowiska uległ pogorszeniu. Ekspertyza Komitetu Naukowego Człowiek i Środowisko Polskiej Akademii Nauk mówi, cytuję, o wolnej, ale postępującej degradacji środowiska przyrodniczego Polski i wskazuje priorytet, mianowicie inwestowanie przede wszystkim w społeczną świadomość i kształtowanie ekologicznej wrażliwości. Ekologia, dziedzina biologii, powinna się stać zatem filozofią, etyką i polityką wzywającą do zachowawczości, do tworzenia społeczeństwa konserwacyjnego, kojarzenia świata przyrody ze światem wartości oraz kreowania lepszej rzeczywistości przez lepszych ludzi. Człowiek doszedł do granic potencjału biosfery, a w konsekwencji tego powstała sytuacja definiowana jako degeneracja procesu cywilizacyjnego niszczącego Ziemię, która zagraża degeneracją samego człowieka. Nastąpiło przekroczenie progu samoodnawiania i samooczyszczania przyrody po szkodach wyrządzonych przez człowieka, fałszywie rozumiejącego rozwój jako wzrost zużycia surowców i energii, a także przez irracjonalizm produkcji i konsumpcji. Wydłuża się lista zagrożeń i problemów środowiskowych. Rośnie statystyka katastrof. Szybko postępuje niestabilność, bowiem przyroda bierze odwet za dokonane w niej zniszczenia. By sprostać intelektualnie i działaniowo zaistniałej sytuacji, potrzeba zbiorowej świadomości cywilizacji, to znaczy realiów świata na przełomie tysiącleci. Niestety, refleksja i opamiętanie co do skutków niszczenia środowiska przychodzą zbyt późno. Współczesnym ludziom brakuje świadomości ryzyka ekologicznego jako skutku wyścigu produkcyjno-konsumpcyjnego, generującego powszechny kryzys, którego głównymi wskaźnikami jest brak czystego powietrza, wody i gleby oraz zanik bioróżnorodności. Co więcej, ograniczeniu uległ proces fotosyntezy dostarczający cukrów, skrobi, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i tlenu. Zaburzona jest także równowaga pomiędzy organizmami samo- i cudzożywnymi. Zakłócone są w ekosystemach metabolizm azotowy i węglowodanowy oraz krążenie pierwiastków biogennych jak tlen, węgiel, azot i żelazo. Miliony ludzi na świecie jest narażonych na oddziaływanie dużych stężeń związków chemicznych. Dane Światowej Organizacji Zdrowia informują, że tylko agrochemia dostarcza 3 miliony trucizn rocznie, które przenikają do żywności, wody i powietrza. W tej sytuacji należy podejmować próby umożliwienia ludziom ogarnięcia, przyswojenia i zrozumienia jednego z najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesności, mianowicie kryzysu środowiska. Powinni oni wiedzieć i zrozumieć, do czego mechanizm kryzysu może doprowadzić, dopóki nie osiągnie stanu totalnej katastrofy, ale także i to, że być może jest on tylko etapem zmian, który charakteryzuje się dezorientacją, dezorganizacją i fluktuacją utrudniającą rozwój. A zatem główne wyzwania cywilizacyjne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w edukacji, a za jej sprawą w świadomości społecznej, kulturze i jej wartościach, jak i w codziennych zachowaniach ludzi, ich stylu życia i wzorach konsumpcji. Główny kierunek zmian to przejście od filozofii maksymalizacji produkcji, zbiorów, konsumpcji, ilości i zysku do filozofii świadomości ekologicznej i poczucia indywidualnej odpowiedzialności za integralność ekosystemów. Odpowiedzialność ta to przede wszystkim osobisty wkład każdego, powtarzam, osobisty wkład każdego z nas, oparty na motywach wiedzy i umiejętnościach, których wykorzystanie na co dzień przyczyni się do ciągłości istnienia, o którym przed chwilą mówiłem, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a tym samym życia i zdrowia oraz ochrony przed zagrożeniami tworzonymi przez demiurga niekontrolowanej moralnie cywilizacji technicznej, zawieszonej w próżni, to znaczy oderwanej od systemu wartości. Źródła bowiem ludzkiej odpowiedzialności tkwią w metafizyce i głębokich celach duchowych oraz efektach dobrej edukacji, a przyszłość człowieka i świata zależy od cywilizacji ducha i miłości oraz od poszukiwania prawdy o sensie życia i nadziei. Przetrwanie zaś zależy od tych, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie i swoich interesach, ale o wszystkich pozostałych. W edukacji ekologicznej chodzi bowiem nie tylko o poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie, ich wzajemnych powiązań, istniejącej równowagi procesów przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, zagrożeń i skutków degradacji środowiska, ale chodzi w niej o radykalną zmianę sposobu myślenia i mentalności. A ta mentalność zmienia się najwolniej, a także egoistycznych motywacji, kształtowanie sumienia ekologicznego i postaw samoograniczenia, które wymaga przekroczenia determinizmów wewnętrznych, to jest niezrozumienia problemów, złych nawyków, jak marnotrawstwo, bałaganiarstwo czy konsumpcyjny styl życia. Chodzi tu zatem o formację duchową stanowiącą stabilne centrum i chodzi o układ odniesienia, a więc orientację aksjologiczną, to znaczy humanistyczne wartości, jak poszanowanie życia i godność człowieka, prawdę, wolność, pokój, mądrość, dobroć i sprawiedliwość, gdyż dzięki zrozumieniu tych wartości jesteśmy w stanie ocechować i ocenić własne wybory, postawy i zachowania, czy też sytuację wszechobecności płaszczyzn kryzysu. Ekorozwojowa przemiana cywilizacyjna będzie możliwa przez rozwój sił tkwiących w duszy człowieka. Te zaś wymagają indywidualnego doskonalenia się, prospołeczności, przeorientowania systemu wartości takich jak sukces, kariera, mieć i używać, związanych z głupotą, arogancją, a także chciwością i niegodziwością człowieka na twórczą aktywność, wzajemne poszanowanie i zaufanie oraz powiększanie obszarów dobra w świecie. W ostatnich ponad 20 latach tak zwanej transformacji daje się zauważyć groźne zjawisko, mianowicie charakterystyczny dla formacji tworzonej przez marksizm człowiek historyczny przekształcił się w człowieka relatywistycznego i nihilistycznego, mającego poczucie pustki, wewnętrznego wakuum i frustracji, nihilizmu, o którym pisał Turgieniew, a także przekonanego, że wszystko jest dozwolone, jak korupcja, demagogia czy wulgarność. Tak więc, najtrudniejszą do pokonania kryzysu barierą jest świadomość, a więc konieczność przełomu w sferze sposobu myślenia i mentalności, z którą powiązane są wartości i style życia, a także stosunek ludzi do Boga i do siebie, do państwa, życia publicznego i środowiska. Tymczasem przegląd wyników badań świadomości ekologicznej Polaków, prowadzonych w minionych ponad 20 latach, pokazuje, że jest ona niedostateczna i że większość z nich charakteryzuje egoistyczny stosunek do środowiska, postrzeganie siebie jako jego jako jego użytkowników, a także brak zrozumienia znaczenia bioróżnorodności dla zachowania równowagi w przyrodzie. 2/3 badanych osób orientuje się na poprawę warunków materialnych i lokuje sens życia w rodzinie, a niespełna 1% w ideałach i wartościach duchowych. Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju wykazuje niepokojący spadek liczebności proekologicznej grupy badanych, a także brak związku deklaracji na temat pozytywnego stosunku do środowiska z ich codziennymi zachowaniami. Sondaże CBOS-u wykazały, że 81% badanych często lub bardzo często spotyka się z brakiem osobistej kultury rodaków, którzy śmiecą w górach, lasach i nad wodami. 79% twierdzi, że przeklinają, że są ordynarni w swoich zachowaniach werbalnych i pozawerbalnych, a 78% zauważyło śmiecenie na ulicach i w autobusach oraz plucie. Badanie doktora Jana Owsiaka w Instytucie Turystyki wykazały, że około od 5 do 10% wszystkich rodzajów degradacji środowiska w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich przypada na turystykę. Brak umiejętności zachowania się milionów ludzi w codziennych sytuacjach i symbiozy z przyrodą przyczynia się do jej dewastacji i zagrożenia trwałości. Kryzys współczesności jest przede wszystkim kryzysem kulturowym i moralnym wygenerowanym przez załamanie się wartości egzystencjalnych i witalnych, a więc duchowej kultury, od której zależy przyszłość i jej jakość. Jego przezwyciężenie wymaga scalenia wielkich obszarów kultury duchowej, a więc filozofii, nauki, sztuki i religii, na których oprzeć można paradygmat cywilizacji, życia i miłości. Kultura bowiem jest drogowskazem dla biologicznych i ekologicznych zachowań człowieka. Bez niej niszczy on swoje środowisko, a także zagraża swojemu zdrowiu i istnieniu. Edukacja zatem z większym rozmachem powinna kształtować kulturę środowiska, podnosić powszechną świadomość jego znaczenia oraz ukazywać jego wartości przyrodnicze, zdrowotne, religijne, psychologiczne i estetyczne i ekonomiczne. Z poznawaniem przyrody, zachodzących w niej procesów i powiązań należy łączyć ukazywanie moralnych obowiązków człowieka wobec niej i uczyć rozróżniania zachowań szkodliwych i niemoralnych od przyjaznych środowisku. Należy zatem popularyzować problemy środowiska, organizować opinię społeczną i poparcie sił społecznych dla idei ochrony. Należy także rozbudzać zainteresowanie problemami środowiska, zagrożeniami i czynnikami ryzyka zdrowia i porządku w kraju, ostrzegać przed samozagładą i zapobiegać dewastacji. Należy także uczyć myślenia ekologicznego poprzez ukazywanie organizmalności bytu, widzenia i rozumienia całości, ukazywać współistnienie, współzależność i współdziałanie odległych pozornie elementów i zjawisk w przyrodzie, a także miejsce i rolę każdego gatunku w środowisku, jak i koegzystencji ludzi z przyrodą oraz tworzyć społeczny system ochrony środowiska. Dużo w naszym kraju zostało do zrobienia w zakresie naprawy zniszczonych relacji między człowiekiem i środowiskiem, by powstrzymać kryzys i nauczyć ludzi nowego myślenia i wrażliwej odpowiedzialności, by wypracować standardy kultury umysłowej, moralnej, estetycznej, a także kultury bytu, stanowiącej o wzorach postaw, zachowań i codziennych działań obywateli wpływających na środowisko. Regulatorem tych działań powinien być kompleksowy system edukacji, realizujący scenariusze adresowane do wszystkich, pozwalający osiągnąć stan normalności, to znaczy adekwatny do potrzeb wykształcenia, gwarantujący ochronę środowiska i porządek w miejscach publicznych i w każdym miejscu. Realizacja takiego programu wymaga promocji ochrony środowiska, zdrowia i godnego życia, a także integracji działań profesjonalistów, a więc przyrodników, leśników, lekarzy, duchownych, nauczycieli, polityków i dziennikarzy, których zadaniem jest inicjowanie i realizowanie właściwej polityki informacyjno-edukacyjnej, a także potrafiących realizować wieloczynnikowe programy interwencyjne. Potrzebny jest zatem nowy paradygmat. Paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc ekorozwój i wzorowany na niedoścignionych procesach przyrodniczych czyste technologie, a także, co jest nie mniej ważne, konieczna jest wspomniana zmiana myślenia, norm i wzorów postępowania ludzi, ich hierarchii, wartości i obyczajów. Ludzie powinni rozumieć, chcieć i umieć chronić środowisko. A dokonuje się to przez edukację, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności za stan środowiska. Kształtowanie w procesie edukacji ekologicznej. Przekonania o ładzie i harmonii świata, o sensie życia i wartościach przyrody powinno służyć ocaleniu cywilizacji i człowieka. Stąd też jej humanistyczny sens. W tym trudnym zadaniu przebudowy świadomości, kształtowania postaw proekologicznych i upowszechniania zasad ekorozwoju, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, i przezwyciężania kryzysu oraz zapobiegania katastrofie ekologicznej, powinna nam towarzyszyć nadzieja, której podstawą jest całościowa wizja świata i wymagająca wizja człowieka, otwarta na transcendentny horyzont prawdy. Jeśli by ktoś z Państwa zechciał podzielić się swoimi refleksjami na omawiany temat, to zapraszam. Podaję numery telefonu do studia 56 kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam Panią.
Witam Pana profesora. Ja mam taką propozycję. Ja mówię z Kazimierza Biskupiego, Zofia.
Kazimierza jakiego?
Biskupiego.
Tak.
I proszę Pana profesora, ja mam taką propozycję, żeby właśnie Lux Veritatis, szkoła wyższa, tam jest kierunek ekologii.
Żeby nie ma kierunku, tylko są studia podyplomowe kompensacji przyrodniczej prowadzonych przez profesorów Szyszkę i Tobolskiego.
Tak. Ale czy by oni nie zajęli się właśnie takimi filmami krótko, żeby jak szanować przyrodę, żeby to młodzieży pokazać, dzieciom w szkole. Takie pedagogiczne sprawy o przyrodzie, o szacunku do przyrody, o tym wszystkim, żeby przez edukację filmową, żeby młodzież została poinformowana, bo nie umią się zachowywać, śmiecą gdzie się da, plują gdzie się da, przeklinają wszędzie i na każdym kroku, a matki z dziećmi prowadzą też z dorosłymi wulgarne dialogi. No to powinno być moim zdaniem od dziecka w szkole podstawowej.
Całkiem z panią się zgadzam. Proszę pani, sporo filmów jest, między innymi prawie systematycznie do miesięcznika Przyroda Polska są dołączane filmy. Cudowne, proszę pani.
Dziękuję. Nie mam takiego czasopisma.
Dziękuję bardzo, proszę pani, za tę sugestię. Postaramy się ją wykorzystać. Bóg zapłać, pozdrawiam Kazimierz Biskupi i jego mieszkańców i także panią. Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi witam.
Słuchaczka z południa Polski.
Ale z jakiej miejscowości konkretnej?
Z południa Rzeszowskiego.
Tak, słucham. Proszę bardzo.
Ja to myślę, że to, co się dzieje z przyrodą i ochroną, to było celowe i zaplanowane w naszym systemie demokratycznym. Za komuny było szkło i było żelazo, które można było sprzedać. Dzisiaj szkło nie ma komu sprzedać, nie ma kto przyjąć, tylko przychodzą i musisz płacić za to, że ci wzięli. Dawniej się za to było parę groszy, bo odnosiło się butelki do sklepu, był skup. Teraz nikt tego nie chce przyjąć. Są firmy, które na tym zarabiają. Nie było plastikowych butelek, nie było śmieci w domu, nie było torby wielokrotnego użytku, nie jednorazowego. To jest celowe niszczenie narodu. Wszystko w plastiku idzie do pokarmów, niech ludzie zdychają, nie ma lekarzy, nie ma lekarz. Celowe, ciche niszczenie narodu. Eutanazja po cichu w ramach demokracji, o którą walczyły miliony Polaków. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę pani, pod wszystkim się podpisuję, ale wracam do mojej tezy. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. W kierunku zrozumienia wartości ekonomicznych tych wszystkich odpadów, o których pani mówiła, że to wszystko ma swoją wartość, że puszka blaszana to są 4 grosze, że kilogram nakrętek to 4 złote i wszystko powinno wracać tak, jak to jest w Szwajcarii, w Republice Federalnej, do ponownego przerobu. Niestety brakuje nam tej edukacji, brakuje nam kultury, a także rozumu. Ile rozumu, tyle kultury i brak jest rozwoju intelektualnego, długo by można na ten temat mówić, a także mamy, słusznie pani o tym wspomniała, pewne formy sabotażu, mianowicie blokadę możliwości upowszechniania tych informacji, brak zainteresowania tą problematyką, a trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że wszystko zaczęło się od tak zwanej komuny, ponieważ tam była ta zupełna dezolucja, więc wykorzystywanie do granic możliwości zasobów i brak marnotrawstwo oczywiście i gigantyzacja i tak dalej. I z tego wszystkiego trzeba się sobie zdać sprawę i robić co można, żeby ocalić przyrodę, a tym samym ocalić siebie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.